Pozornie dobrze, naprawdę dobrze poznane jezioro Pilchowickie kryje jednak sporo tajemnic. O kilku z nich, między innymi o istniejących pod wodą śladach nieznanego przeznaczenia instalacjach, wiadomo sporo. Wiadomo, choć weryfikacja tej wiedzy ciągle jest jeszcze trudna. Pomimo tego, że są łatwiej dostępne, jeszcze mniej wiadomo o instalacjach naziemnych, ukrytych na brzegach, w miejscu, gdzie bóbr przekształca się w jezioro. Tam właśnie chyba należy szukać odpowiedzi na pytanie, czym na pewno jest tak zwana kapitańska ambona i leżące tuż pod powierzchnią wody głębokie podziemia. Czy są one śladami po tajnych robotach prowadzonych tu w latach 40? Chyba tak. Ten akwen leżący z dala od ludzkich osiedli i ukryty wśród lasów, a równocześnie leżący blisko centrów przemysłu zbrojeniowego, był bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia nawodnych i podwodnych prób wojennego sprzętu. Był wodnym poligonem, którego wartość Niemcy z całą pewnością docenili. I dlatego na brzegach pozostały liczne betonowe ślady po ich działalności, które przetrwały aż do dziś. Początek jeziora to nie tylko ślady na brzegach, ale także na dnie rzeki, czy raczej może już nawet jeziora. Do dziś jeszcze zachowało się bowiem w tym miejscu charakterystyczne ukształtowanie jego dna. Nieco wyżej dno bobru jest zwykłym dnem górskiej rzeki, pełnym głazów i kamieni. Natomiast na wysokości pierwszych brzegowych instalacji betonowych zresztą, dno jest wyprofilowane na kształt rynny, która umożliwia kontakt z głębokimi wodami jeziora. Pomimo upływu dziesiątek już lat, ten fragment koryta rzeki nadal nosi ślady ludzkiej ingerencji i działalności i jest zrobiony tak dobrze, że w jakiś sposób ta głębia tej rynny ciągle jeszcze jest dobrze widoczna.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. It's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're
ciemnych kanałów, korytarzy i hal, ukrytych na brzegu rzeki, tuż nad lustrem wody, nadal przy niskich i chyba nawet średnich stanach wody, jest dostępny i po pewnych przygotowaniach ciągle jeszcze chyba możliwy do penetracji. W miejscu, gdzie podziemia wychodzą nad wodę, zachowały się wyraźne ślady po podwójnych wrotach, którymi zamykano podziemia. Ich konstrukcja świadczy o tym, że musiał to być system wodoszczelny, który umożliwiał zatapianie i osuszanie podziemia niezależnie od poziomu wody w jeziorze, a równocześnie zabezpieczał je przed zbyt wysokim sprzężaniem wody. Równocześnie jednak położenie tych wrót dowodzi, że po uzyskaniu właściwego poziomu wody w jeziorze możliwe było skryte wypłynięcie z podziemi do jeziora wszystkiego, co było zdolne do pływania pod i nad wodą. Blisko śluzy wylotowej znajdowały się kolejne wodoszczelne wrota, których przekraczenie umożliwiało wejście w głąb systemu. Tu zaczynają się prawdziwe, nigdy do końca niezbadane podziemia, już od lat po dewastacji wodoszczelnych wrót, co pewien czas zalewane przy wysokim stanie wód jeziorze. Po kilkunastu metrach od wejścia główny kanał o średnicy 3-4 metrów rozwidla się i w głąb góry wchodzą dwa duże tunele. Tu zaczynały się pierwsze wysadzenia, które jednak umożliwiają przynajmniej częściową penetrację systemu w jednym z tych tuneli. Drugi bowiem jest praktycznie zawalony. Wysadzeń dokonano jednak niezbyt dokładnie. W kilku miejscach w ścianach tunelu widać jeszcze do dziś ślady po otworach, w których osadzano materiał wybuchowy. Część ładunków zapewne jednak nie wybuchła, bo możliwe jest jeszcze ciągle ostrożna penetracja części tych podziemi. Szczególnie interesujący jest nam, jak się wydaje, lewy kanał prowadzący w głąb stoku, w którym do dziś wyraźnie widać ślady zamurowej, zabetonowej, ślepe okna, wnęki i resztki różnych instalacji ukrytych pod warstwą nanesionego przez wodę piasku i błota. Ta część podziemi szybko przekształciła się w cały system komór, chodników i korytarzy, dziś jeszcze sprawiających wrażenie właściwie zakładu przemysłowego. Większość pomieszczeń ma jednak szerokość co najmniej 4 i wysokość około 4,5-5 metrów. Są to więc sporej wielkości komory przypominające garaże, a nawet duże hangary. Zachowane resztki stalowych konstrukcji i instalacji świadczą o tym, że kiedyś w te miejsca była doprowadzana woda, prąd i prawdopodobnie sprężone powietrze lub jakieś gazy techniczne. Szczególnie dużo jest tam resztek rur konstrukcji wyciągowych, wbetonowanych sztab szyn i innych konstrukcji. W kilku miejscach wyraźnie widać chyba śluzy, którymi zatopiano poszczególne komory lub zapewne także cały system. Penetracja i odpowiedź na pytanie, czemu ten system służył, utrudniają niestety pokłady piachu i mułu naniesionego tu w ciągu wielu dziesiątków lat przy wysokich stanach wody w jeziorze. Dokopanie się do betonowego dna pomieszczeń wymaga ogromnego nakładu sił. Ubity piach i muł są bowiem twarde właściwie tak jak skała. Choć trudno powiedzieć, dlaczego te komory i korytarze sprawiają raczej wrażenie pomieszczeń doświadczalnych niż produkcyjnych. Jest to możliwe, bo widać, że te miejsca miały połączenie z fabryką leżącą wysoko na szczycie wzniesienia. Choć szyb został wysadzony dawno temu, zachował się jeszcze ślad po starych stalowych prowadnicach. Najdziwniejsze jest jednak to, że podobny ślad prowadzi w innym miejscu, choć już tuż obok, ale w głąb ziemi. Jeśli ten system był rzeczywiście dla jakichś celów technicznych czasowo zatapiany, trudno sobie wyobrazić, by był tam jeszcze niższy poziom. A jednak wydaje się, że jest to możliwe.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama. Problemy kadrowe? Wejdź na intraserwis.pl. Już jedziemy.
Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii?
To proste. Mebevit B-Kompleks.
A ten dobry nastrój?
Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie.
Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret.
Zdrowit. Po reklamie. Muzyczne radio.
już niestety pan Łukasz, który obserwował działania Rosjan w tym miejscu bezpośrednio po wojnie, twierdził, że w odnalezionym przez NKWD tajnym pokoju z aktami znaleziono nie tylko dokumentację techniczną, ale i modele prawdopodobnie miniaturowych okrętów podwodnych. Człowiek ten twierdził, że pamięta wyciągane przez Rosjan z podziemi od strony jeziora ogromnych kawałków blachych, będących częścią jakichś ważnych, rozbitych konstrukcji. Pewien Iwanycz z Odessy, przywódcę, opowiadał mi o podziemnej stoczni, którą Niemcy odchodząc wysadzili. On i jego drużyna przez kilka tygodni penetrowali te podziemia, wydzierając pod zawalonych betonów fragmenty rozbitych metalowych cygar. Ów Iwanicz twierdził, że pod ziemią widać było wtedy zawalone garaże, jak twierdził, z których sterczały sterte blachy. I to właśnie tę blachę wydzierali Rosjanie, bo szybko zorientowali się, że jest to szczególnego rodzaju materiał. Ów Iwanicz mówił, że twardszy był jak stal, a lekki jak aluminium. Wszystko, co znaleźli, pakowali w drewniane skrzynie i bardzo szybko wywozili. Podobno Rosjanie nawet handlowali tą blachą z osadnikami, ale ten materiał pan zapamiętał tylko dlatego, że widział go po prostu z daleka. Pamiętał natomiast pierwszą ekipę NKWD, która przejmowała fabrykę. Jak mówił, oni wiedzieli, po co tu przyjechali, albo ja jestem prawie pewien, że na pewno nie wiedzieli nic o podziemnej stoczni. Dopiero po odkryciu pokoju z dokumentami nad wodą naprawdę zrobił się duży ruch. Jeszcze w 1949 roku, gdy wchodziłem do tych podziemi, wyraźnie widać było ślady montażowych prac, resztki maszyn i techniczne jakby resztki w jakichś jakby garażach. Choć sporej części było to zawalone i wysadzone oraz wyszabrowane przez Rosjan, którzy leżącą wyżej fabrykę demontowali wręcz pieczołowicie, i tak widać było, że jest to podziemna stocznia, a co najmniej jakieś okrętowe warsztaty. Na początku lat 50. do tych podziemi wiele razy wchodziły polskie ekipy. Także one długo coś wynosiły z tych podziemi. W grudniu 54 roku to właśnie wojsko wysadziło ogromną część tego podziemia. To były dwa duże wybuchy, od których w okolicy zadrżała ziemia. Gdy wiele lat później zobaczyłem film o niemieckich bazach łodzi podwodnych na wybrzeżu Francji, wtedy już byłem pewien, że nadwodne podziemia w Barcinku dokładnie przypominają to, co widziałem na filmie. Te podziemia w latach wojny musiały wyglądać tak samo, tyle tylko, że jakby w miniaturze. Kto pamięta świetnie utrzymane gruntowe drogi, które choć prowadzą ostrym stokiem, mają łagodne łuki i mały spadek, wie, do czego one były potrzebne. Do czego były potrzebne 12-kołowe platformy, które jakiś czas po wojnie stały jeszcze na przyfabrycznym placu. Dziś jestem pewien, że musiały to być lory, na których wożono wielkie elementy łodzi podwodnych, opowiadał.
On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. A sort of fairy tale with you. Things you said that day up on the 101, the tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I
W czasach opowiadał pan Łukasz, był już starym człowiekiem, ale jak się zdaje, miał ciągle dobrą pamięć. Nie ukrywał, że na kolejną rozmowę ze mną zgodził się tylko dlatego, że już niebawem, jak twierdził, może nie być następnej. Tak zresztą się stało. To, co opowiadał, było rzeczowe i logiczne, choć chwilami wydaje się niezbyt prawdopodobne. Pytany, dlaczego opowiada o tamtych czasach dopiero teraz współcześnie, twierdził, że o tym, co pamięta z bezpośrednio powojennych dni, rozmawiano z nim naprawdę wielokrotnie. Oficjalnie ostatni raz jeszcze w 1982 roku. Później przychodzili już tylko poszukiwacze skarbów, jak twierdził. Zdaniem pana Łukasza prawdziwe skarby z tego terenu wywieźli jednak Rosjanie. To była technika. Nie znaleźli jednak ludzi, głównie Francuzów i Włochów, którzy tu mieli pracować w latach wojny. Baraki, które służyły długo jeszcze po wojnie, były osiedlem właśnie tych specjalistów. Niemcy jednak zdołali ich wywieźć lub może wymordować. W każdym razie Rosjanie specjalistów już tu nie zastali, twierdził pan Łukasz. Jego zdaniem podziemia leżące na brzegu jeziora są częścią fabryki i można się do nich dostać właściwie od tej strony, z góry, jakby z fabrycznych piwnic. Pan Łukasz twierdził też, że rozmawiał z Niemcem, który służył w Marcinku w 1944 roku, a w czasie wakacji odwiedził ten teren. To właśnie ten Niemiec przekonał go, że w tym miejscu były prowadzone super tajne badania. Praktycznie nic o nich nie wiedzieli nawet Niemcy, którzy pełnili tam wtedy służbę, w tym także służbę wartowniczą. Obowiązywał ich zresztą zakaz jakichkolwiek kontaktów z załogą zakładu. Pomimo dość szczegółowej penetracji dostępnej części podziemi, nie znaleziono tam żadnej możliwości wejścia w głąb tego systemu. A bez takiego badania trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czemu naprawdę te obiekty służyły. Pewne jest tylko to, że wykonane w trudnym terenie, wielkim nakładem sił i środków, musiały być czymś naprawdę ważnym. Dobrze udokumentowana wiedza o niemieckich badaniach naukowych potwierdza też, że na pewno podwodnego sprzętu badania prowadzono także w okolicach Wałbrzycha w jeziorze Bystrzyckim. O Jeziorze Pilchowickim jednak te przekazy, które mówią o okolicach Wałbrzycha, milczą. Zapewne dlatego, że był to naprawdę tajny, a po rozmiarach zachowanych po ziemi widać, że także duży ośrodek badawczy. Pan Łukasz opowiadał, że wspomniana wizyta Niemca nie była przypadkowa, czego on sam zresztą podobno nie ukrywał. Jako wartownik widział bowiem i, jak twierdził, zapamiętał miejsce, w którym w wysokim brzegu jeziora pracujący w tym kompleksie ludzie po prostu znikali. Znikali z bardzo stromej ścieżki. Jego zdaniem miejsce to leży w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiej betonowej wieży, która zachowała się. To była wyprawa bardzo starych ludzi, opowiadał, relacjonując swój spacer z owym Niemcem nad brzegi jeziora. Betonową rurę znaleźliśmy szybko, bez kłopotu, ale zejście do niej zabrało nam sporo czasu. Niemiec był jednak uparty i twierdził, że pokaże mi, gdzie znikali ludzie. Szukał długo, ale niczego nie znalazł. Po dwóch dniach wróciliśmy tam raz jeszcze, tym razem ze szpikulcami, które zrobiłem z grubego stalowego drutu. Niemiec wierzył bowiem, że w skalistym gruncie, przysypanym leśną ściółką, znajdzie miękki nasyp ukrywający wejście. Nie znaleźliśmy niczego. Pan Łukasz twierdził, że nie wierzył, iż ów Niemiec był tam tylko wartownikiem, dlatego że nie uzyskał pewnej odpowiedzi na właściwie żadne z zadanych Niemcowi pytań. Ten bowiem albo zasłaniał się brakiem pamięci, albo niezrozumieniem pytań zadawanych poprzez pana Łukasza. Zaś pytany, po co szuka miejsca, gdzie na ścieżce znikali ludzie, odpowiadał, że pytanie, jak było urządzone to wejście, męczy go od dziesięcioleci. I dlatego postanowił to wreszcie sprawdzić w terenie. To było 22-23 lata temu. Od tego czasu, czyli od drugiego wejścia na brzeg jeziora, nie widziałem go już nigdy, kończył swoją relację pan Łukasz. Szczegółowy przegląd tego stoku potwierdza istnienie miejsc, których mógł szukać Niemiec. Są tam bowiem zawaliska, które mogą ukrywać wejścia do poziomych chodników. Te muszą w tym miejscu istnieć, skoro w jakiś sposób z wnętrza góry, co ciągle jeszcze można jakby zobaczyć i udowodnić, widać, że do betonowej wieży doprowadzono cały system różnych instalacji. W jakiś sposób musiały one być połączone, bo były prowadzone przecież z leżącej znacznie wyżej fabryki. Ktoś kiedyś może te tajemnice odsłonić.